Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, z nami jest poseł Koalicji Obywatelskiej, zachodniopomorski poseł Artur Łącki. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie pośle, Donald Tusk w zeszły weekend był na Pomorzu Zachodnim, a w tym tygodniu Platforma Obywatelska ogłosiła, że będą specjalne kampusy dla młodzieży. To tak. Celujecie w ten niezagospodarowany kawałek wyborców?
Celujemy we wszystkich młodych ludzi i w tych, których zagospodaruje swoim kampusem pan prezydent Trzaskowski, czyli tych, którzy chcą działać w polityce, w samorządzie, ale nie chcą się utożsamiać z żadną partią. I tych, którzy jednoznacznie chcą się opowiedzieć jako zwolennicy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i dla nich robimy też te kampusy już takie bardziej Koalicji Obywatelskiej.
A pan jak spotyka się ze swoimi wyborcami, to widzi pan po twarzach więcej młodych ludzi czy więcej starszych?
Wie pan co? Na razie więcej ludzi w średnim wieku, czyli takich jeszcze w wieku produkcyjnym i emerytów, ale już też widać, że trochę młodych jakby wraca do tej polityki, do działalności politycznej.
Ja pytam o to nie bez przyczyny, dlatego że młodzi ludzie generalnie mają jeszcze niewykształtowane charaktery polityczne i oni bardziej lgną do partii bardzo mocno konserwatywnych. Tak było przed laty.
Znaczy nie, młodzi ludzie są zazwyczaj radykalni. To tak, to wiemy o tym, dlatego oni szukają takich partii radykalnych, jak Konfederacja, jak Radykalna Lewica, czy niestety jak pewnie konserwatywne partie, ale może też dlatego, że nie było dla nich oferty, że tamte partie stworzyły dla nich ofertę, bo Radykalna Lewica i Konfederaci bardzo pracowali nad tym, żeby młodzież pozyskać, a z naszej strony tej oferty nie było. Teraz ta oferta od zeszłego roku jest i w zeszłym roku kampus pana prezydenta Trzaskowskiego był wielkim sukcesem. Mamy nadzieję, że w tym roku też będzie, no ale chcemy też dojść do tych, którzy nie pojechali na Warmię i Mazury i zrobimy kilka kampusów jakby bliżej nich, żeby mogli łatwiej się do nich, na nie dostać.
Będą kampusy na Pomorzu Zachodnim?
Będzie jeden, tak.
I nie przestraszą tych młodych ludzi ceny, a raczej paragony grozy, które są publikowane od jakiegoś miesiąca w internecie?
Panie redaktorze, paragony grozy mamy w całej Polsce od morza po góry, od Odry po Bug i nie ma nawet znaczenia, czy jest to wakacje, czy nie są wakacje. Paragony grozy nam zafundował PiS, który swoim glapińską inflacją i niestety to już każdy musi się do tego przyzwyczaić. Im szybciej uda nam się wygrać wybory, a jesteśmy przygotowani nawet na opcję wyborów przyspieszonych, tym szybciej będziemy wychodzili z inflacji, bo niestety ci ludzie nie potrafią tego zrobić i nie zrobią. Im dłużej będzie Narodowym Bankiem Polskim rządził ktoś taki jak pan Glapiński, im dłużej szantażował rząd polski będzie pan Zbigniew Ziobro, tym dłużej nie będzie pieniędzy z Unii i tym większa będzie inflacja.
Ja pytam o te paragony grozy, a pan o polityce, dlatego że bardzo często jest tak, i to jest chyba jakaś taka reguła się stała, że tuż przed wakacjami, jakiś miesiąc, dwa, nagle w internecie pojawiają się paragony z polskich kurortów. Świnoujścia, z Międzyzdrojów, Kołobrzegu, a to, że ryba za droga, a to, że frytki za drogie.
A widzi pan, dobrze, że pan powiedział te trzy miasta, dlatego że o dziwo jeszcze trzeba dodać, tych paragony grozy zazwyczaj są z Pomorza Zachodniego.
No właśnie zastanawiam się, dlaczego nie z Pomorskiego.
Dokładnie. No dokładnie. I też dlaczego nie z Gór, tam też jest ten. Zazwyczaj z Pomorskiego, no ale myślę, że swoim wpisem na Facebooku i swoim działaniem daje odpór trochę tym wszystkim, którzy czepiają się tych paragonów grozy u nas i teraz jest jakby lekki spokój. A wracając do tego, no, każdy musi się przyzwyczaić do tego, że drożej będzie. No, drożej będzie niestety i to z tego powodu, co mówiłem, ale też oczywiście z powodu wojny, o której wszyscy wiemy i to, że podrożały wszystkie nośniki energii, ale zawsze wie pan, to mam taki przykład. No to jest dosyć znamienny przykład. W 2000 A nie pamiętam, to jest do sprawdzenia, albo szósty, albo siódmy rok, czy ósmy, kiedy wtedy był ten kryzys ekonomiczny. Baryłka ropy na świecie kosztowała $140. $140, a cena paliwa na stacjach w Polsce oscylowała w granicach 4,60. Teraz jest wojna, oczywiście. Putin robi swoje, ale baryłka ropy kosztuje około $100, czy parę groszy ponad $100. A cena na stacjach, no to sam pan wie, jaka jest.
No właśnie, to jest ciekawe, bo to nie dotyczy tylko stacji. Pan pewnie bije w kierunku Orlenu, ale to nie dotyczy tylko Orlenu przecież.
No tak, tylko że wie pan, jeśli przedsiębiorca i wszyscy, i handlowiec kupuje paliwo prawie po 8 zł, no to się musi odbić na cenie towaru, a jeszcze dochodzi trudności w pozyskaniu komponentów, jeszcze dochodzi to, że niektóre rzeczy trzeba zamienić, bo były sprowadzane z terenów, które objęte są teraz wojną, i dochodzi do sytuacji takiej, jaka jest teraz. No,
sam pan trochę wywołał temat paliwa. Ja zapytam o pomysł, na który wpadł rząd węgierski. A to znaczy, tak? Że tam paliwo po niższych cenach, tak jak w Polsce, czyli po obniżonym podatku od towarów i usług, mogą kupić tylko Węgrzy, czyli muszą się wylegitymować, turyści czy obcokrajowcy muszą zapłacić normalną cenę. Chciałem się pana zapytać, jak to jest, dlatego że na zachodniopomorskich stacjach paliw bardzo często w kolejkach ustawiają się Niemcy. Niemcy tańszego paliwa na razie nie mają, to znaczy u siebie w kraju, bo przyjeżdżają tankować do Polski. Ta różnica wynosi około 2 zł. Pan jest za tym, żeby obywatele Niemiec płacili normalną stawkę VAT?
Znaczy, panie dyrektorze, ja jestem za tym, żebyśmy stanowili Unię Europejską. A Węgrzy widzę, że coraz bardziej jakby z tej Unii Europejskiej wychodzą dzięki swojemu panu premierowi Orbanowi i tych działaniom, które dają. No, albo jesteśmy jednym rynkiem, jednolitym rynkiem i jedną organizacją i chcemy nią być, albo nie chcemy. No to proszę bardzo, no droga wolna. No ja nie wiem, czy Węgrom jest bliżej do Rosji, czy Węgrom jest bliżej do Unii Europejskiej. To jest ich problem, nie będę tego komentował. Dla mnie nie powinno być takich podziałów, bo ja jadę do Niemiec i kupuję pewne rzeczy też tam taniej niż u nas. Pewne usługi mogę kupić taniej niż w Polsce, bo już tak się zdarzają. I co, jako Polak mam płacić inaczej, mam płacić drożej? No, to i u nas jest teraz taniej, bo tak państwo zdecydowało. No ale może być też kiedyś drożej. I wtedy mają oni płacić? Nie zgadzam się na takie...
Nie różnicuje pan obywateli Unii Europejskiej. Nie. Panie pośle, przejdźmy na lokalną politykę, na lokalną, czyli na krajową. Chciałem zapytać pana o ustawę o Sądzie Najwyższym. To pokazuje, że rząd poszedł na pewien kompromis z Unią Europejską?
Nasze głosowanie pokazało, że to chyba nie jest kompromis, tylko oszustwo. Bo ustawa, którą wprowadził pod obrady Sejmu pan prezydent, to ona była negocjowana z Unią Europejską. I ta ustawa, według tej ustawy, ponoć jakieś tam kamienie milowe są uzgodnione, które trzeba podpisywać. Tylko że problem polega na tym, że ona jak weszła do Sejmu, została bardzo mocno zmieniona przez poprawki i PiSu, i Solidarnej Polski. No naprawdę moim zdaniem pierwotny projekt pana prezydenta został zmieniony tak bardzo, że nie można mówić już o projekcie prezydenckim, tylko o projekcie poselskim. I teraz pytanie, czy ten zmieniony projekt prezydencki to jest ten sam projekt, który uzgadniał prezydent, czy Unia Europejska przyjmie to jako ten sam projekt? Czy to są te same kamienie milowe? No, my się obawiamy trochę, że nie. My się obawiamy tego, że nie, bo tam pewne poprawki, no, moim zdaniem, naszym zdaniem nie mogły być przegłosowywane, a powinny być z naszej strony. No, generalnie projekt jest nie taki, jak powinien być. Po drugie, państwo, czy rząd nie wypełnił wszystkich zobowiązań, wszystkich, które zobowiązał się wobec Unii Europejskiej, chociażby przywrócenie do orzekania wszystkich zawieszonych sędziów. Tak, na razie Sąd Najwyższy, nie wiem dlaczego Sąd Najwyższy, przywrócił do orzekania tylko sędziego Juszczyczyna, a pozostałych nie. Więc to jest takie...
Czyli obawia się pan, że te pieniądze będą cały czas zagrożone?
Mydlenie oczu. Ja się obawiam, to znaczy tak, ja powiem pan tak, Unia Europejska jest zbudowana na kompromisie. I jestem przekonany, że z tamtej strony ten kompromis chce być wypracowany. Że ze strony Unii Europejskiej chcą ten kompromis wypracować po to, żeby te pieniądze mogły zasilić budżety Polek i Polaków, bo one nam są potrzebne. No ale moje zdanie jest takie, że szkodnikiem największym polskiej polityki jest niestety pan minister Ziobro ze swoimi posłami i to generalnie przez niego i przez jego działania, jego partii tych pieniędzy nie dostajemy i obawiam się, że tak zmieniony projekt prezydencki też może być źle przyjęty w Unii Europejskiej, czyli w Komisji Europejskiej. No zobaczymy, w tym tygodniu przyjeżdża zaś Ursula von der Leyen, ponoć ma podpisać...
2 czerwca?
Dokładnie, ma podpisać te wszystkie kamienie milowe. Żeby było jasne, ja kibicuję rządowi, żeby wreszcie dogadał się z Komisją Europejską, bo ja uważam, że jeśli się dogada, to my, jako normalni obywatele, będziemy mieli załatwione 2 sprawy. Po pierwsze, Ziobro przestanie mieszać w wymiarze sprawiedliwości i Polacy wreszcie zostanie Polsce odblokowany KPO i Polacy wreszcie prędzej czy później dostaną te pieniądze. Więc kibicuję rządowi, żeby te kamienie milowe zostały podpisane i żeby Komisja Europejska przyjęła ten projekt, ale obawiam się, że może być to trudne.
No to jak jesteśmy przy wymiarze sprawiedliwości, to na koniec zapytam pana o pana odczucia dotyczące marszałka Olgierda Geblewicza, jego sprawy z kolizją, z zachowaniem na drodze. Pan też uważa, że to sprawa polityczna i marszałkowi chce się przyłożyć artykuł z prawa karnego tak, żeby nigdy później już nie mógł piastować żadnych funkcji publicznych?
Oczywiście, że tak uważam, bo przecież równie dobrze można było potraktować to całkowicie inaczej. Marszałek Geblewicz jest solą wokół działaczy PiSu z zachodniego Pomorza. Od lat pełni zaszczytną i ciężką funkcję marszałka województwa zachodniopomorskiego i od lat jest atakowany przez naszych konkurentów politycznych. I zazwyczaj jest atakowany brzydko i zazwyczaj jest atakowany gwałtownie i zazwyczaj jest atakowany tak, żeby zniszczyć, zakopać. No po prostu nie podoba mi się to. I to jest jeden z momentów, kiedy próbują właśnie pana marszałka Geblewicza w ten sposób wykończyć. Zresztą to jest bardzo podobne do tego, co próbują zrobić z panem marszałkiem Grodzkim.
I tu stawiamy kropkę. Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Koalicji Obywatelskiej, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.